Bez niedomówień. Bez tabu. Bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś w audycji Czarno na Białym zapraszam Państwa do wysłuchania dokumentalnego słuchowiska, którego bohaterami są Matka Teresa z Kalkuty, Lady Diana i papież Jan Paweł II. Trzy postacie spotykają się wokół trzech wydarzeń: śmierci Matki Teresy, wypadku i śmierci księżnej Walii i Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. Usłyszymy autentyczne wypowiedzi Matki Teresy oraz rozważania Jana Pawła II. Autorem projektu jest Paweł Zuchniewicz. Niniejsze słuchowisko ukazało się jako dodatek do książki Królowie Ludzkich Serc. Słuchowisko emitujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa M.
Paweł Zuchniewicz, dzień dobry. Nigdy nie zapomnę wczesnego poranka, było chyba około 7 rano, 31 sierpnia 1997 roku, kiedy z gotową audycją o Światowym Dniu Młodzieży w Paryżu wszedłem do studia emisyjnego Polskiego Radia w Warszawie. Kilka dni wcześniej wróciłem ze stolicy Francji, gdzie obsługiwałem to wydarzenie. Gdy wszedłem do studia, właśnie zaczynał się poranny dziennik.
Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania wiadomości. Dziś w nocy w Paryżu w katastrofie samochodowej zginęła księżna Walii Lady Diana Spencer. Samochód, którym jechała ze swoim przyjacielem, znanym egipskim playboyem Dodim Al-Fayedem, rozbił się w tunelu Alma na trasie szybkiego ruchu nieopodal Sekwany. Według pierwszych doniesień prowadzony z dużą szybkością Mercedes uciekał przed śledzącymi zakochanych reporterami. Księżna w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła. A oto dalsze wiadomości. Jutro w całej Polsce rozpoczyna się rok szkolny.
Speaker czytał kolejne informacje, a mnie przed oczami stanął ten tunel nieopodal mostu Alma. Przecież przechodziłem tamtędy dziesiątki razy. Nieopodal znajdowało się Centrum Prasowe Światowych Dni Młodzieży, które zakończyły się niespełna tydzień temu. Ulice pełne młodych, roześmianych ludzi, niezapomniane spotkania z papieżem pod wieżą Eiffla, na placu Trocadero i w końcu najliczniejsze, na torze wyścigowym Longchamp. To wszystko sprawiło, że Paryż stał się miastem niesamowitej eksplozji radości. A teraz właśnie stąd wyszła wiadomość, która pogrążyła świat w szoku i bólu.
Epizod pierwszy. Pytanie. Doktor Frédéric Maillet zdjął nogę z pedału gazu Forda Fiesty. Jego samochód znajdował się na trakcie Królowej i za chwilę miał wjechać w tunel przy moście Alma. Było już późno, a raczej wcześnie, dochodziła pierwsza w nocy. Lekarz wracał z przyjęcia urodzinowego swojego przyjaciela. W uszach miał jeszcze dźwięki zabawy, śmiechy przyjaciół.
Sympatycznie było, ale ciut za długo. Dobrze, że jutro niedziela. Przynajmniej trochę się wyśpię. U licha. Co to takiego?
Maillet niemal instynktownie nacisnął pedał hamulca. W kłębach unoszącego się dymu lekarz zobaczył ludzi stojących wokół wielkiego czarnego Mercedesa. Przód samochodu był kompletnie zmiażdżony. Maillet wyskoczył z samochodu. Przeraźliwy dźwięk klaksonu wypełniał cały tunel. Lekarz pobiegł bliżej i zobaczył kierowcę wbitego w kierownicę.
Temu już nic nie pomoże. Ale ta kobieta, ona oddycha.
Maillet wraca do swojego samochodu. Chwyta za telefon komórkowy.
Halo? Pogotowie? Przyślijcie szybko karetkę do tunelu Alma. Są zabici i ranni.
Lekarz rozejrzał się po samochodzie.
Jest.
Sięga po maskę tlenową. Po chwili jest znowu przy nieprzytomnej blondynce. Maillet nachyla się nad kobietą.
Spokojnie. Zaraz panią stąd wyciągniemy.
Lekarz widzi, jak usta kobiety się rozchylają. Dochodzi z nich cichy szept.
Mój Boże, co się stało?
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? To pytanie zadali pewnego dnia Jezusowi dwaj młodzi ludzie.
Paryż, Światowy Dzień Młodzieży, 24 sierpnia 1997 roku.
I ja, następca Piotra, przybyłem, aby was poprosić o zadanie tego pytania Chrystusowi. Gdzie mieszkasz? Pytanie jest owocem poszukiwania. Człowiek szuka Boga. Młody człowiek rozumie, że to poszukiwanie jest prawem wewnętrznym jego istnienia. Człowiek szuka swojej drogi w świecie widzialnym, a poprzez ten świat szuka niewidzialnego w czasie swojej podróży duchowej.
Jej serce przestaje pracować. Reanimacja! Szybko!
Diana miała wrażenie, że znajduje się w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Przed oczami zaczęły się jej pokazywać znane twarze.
Moi chłopcy. William. Harry. Moje wspaniałe osiągnięcie. Tak dobrze było nam razem w te wakacje.
Oczom Diany ukazała się plaża w Saint-Tropez i uśmiechnięta twarz do Diego. Zaraz jednak znikła. Nagle w ciemności zobaczyła jakąś białą postać, która zbliżała się szybko, niemal rosła w oczach. Teraz widziała wyraźnie białe sari z niebieskim paskiem, łagodny uśmiech na twarzy, pokrytej gęstą siecią zmarszczek.
Matka? Matka Teresa?
Ostatni raz widziały się kilka miesięcy temu w Nowym Jorku, niedługo po wyjściu matki Teresy ze szpitala. Dużo ludzi się wtedy za mnie modliło, powiedziała wówczas matka Dianie. Za mnie pewnie tyle się nie modli, odpowiedziała Diana i z pewną rezygnacją poprosiła, niech przynajmniej matka o mnie nie zapomina. Nie zapominam, moje dziecko, ale ty też musisz się modlić, usłyszała. Każdy z nas może przeczytać na nowo słowa psalmisty. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swojego oblicza nie ukrywaj przede mną. Każdy z nas ma swoją osobistą historię i każdy niesie w sobie pragnienie oglądania Boga twarzą w twarz. Pragnienie, którego doświadczamy wraz z odkrywaniem świata stworzonego. Ten świat jest cudowny i bogaty, odkrywa przed ludzkością swoje niezliczone bogactwa, uwodzi, przyciąga rozum i wolę, ale w ostatecznym rozrachunku on nie napełni ducha. Człowiek zdaje sobie sprawę, że ten świat z różnorodnością swoich bogactw jest powierzchowny i tymczasowy, zmierza ku śmierci.
Od tragicznej wiadomości o wypadku Lady Diany minął niespełna tydzień. Na sobotę, 6 września, wyznaczono datę jej ceremonii pogrzebowej w katedrze westminsterskiej. Tymczasem w piątek światem wstrząsnęła kolejna wiadomość.
5 września o godzinie 21:30 nasza ukochana matka Teresa odeszła do Jezusa. Taki napis znalazł się w domu dla umierających Nirmal Hridai w Kalkucie tego właśnie dnia 1997 roku, gdy przestało bić serce matki Teresy z Kalkuty. Wkrótce potem siostry z założonego przez nią zgromadzenia misjonarek miłości uderzyły w dzwon, a przed umieralnią zgromadziło się około 4000 osób. Było wśród nich wielu żebraków, którym służyła przez całe życie.
Już wtedy mówiło się, że proces beatyfikacyjny matki Teresy może rozpocząć się znacznie wcześniej niż w 5 lat po jej śmierci. Mało kto jednak spodziewał się wówczas, że w tym terminie proces nie tylko się zacznie, ale i skończy wyznaczeniem daty beatyfikacji matki Teresy.
Lest we forget, even when we die and go home to God.
Nie zapominajmy, że gdy umrzemy i pójdziemy do domu Boga, usłyszymy tam ten sam głos. Byłem głodny i dałeś mi jeść. Byłem nagi i ubrałeś mnie. Byłem bezdomny i przyjąłeś mnie. Chodź, błogosławiony mojego Ojca. Chodź i weź królestwo przygotowane dla Ciebie. Jakim wspaniałym darem dla Boga jest to dzielenie się miłością. A gdzie się zaczyna ta miłość? W naszej własnej rodzinie. A w jaki sposób się ona zaczyna? Przez wspólną modlitwę. Rodzina, która modli się razem, pozostaje zjednoczona. A jeśli będziecie razem, będziecie się wzajemnie kochać, tak jak Bóg ukochał każdego z was.
Pogrzeb Matki Teresy odbył się w New Delhi tydzień po pogrzebie Lady Diany w Londynie. Niedługo po tych wydarzeniach papież Jan Paweł II nazwał zrządzeniem opatrzności fakt, że Matka Teresa zmarła w tym samym czasie co Diana. Niedługo potem wpadł mi w ręce numer francuskiego tygodnika L'Homme Nouveau, Nowy Człowiek, poświęcony Światowym Dniom Młodzieży w Paryżu. Na ostatniej jego stronie znajdował się artykuł pod krótkim, acz wymownym tytułem. Postscriptum.
Na pierwszy rzut oka radosne wydarzenie związane z pobytem Jana Pawła II w Paryżu. Wydarzenie bolesne, pogrzeb angielskiej księżnej w Londynie i wydarzenie chwalebne, odejście Matki Teresy w Kalkucie, nie niosą ze sobą tej samej treści i dlatego są nieporównywalne. Jednak jest kilka rzeczy wspólnych tym trzem sprawom. Przede wszystkim natychmiastowa reakcja tak wielu ludzi na całej kuli ziemskiej. Po drugie, duży ładunek emocjonalny. W końcu, bliskość dat. Rzeczywiście, dziwne to. A zarazem wymowne spotkanie tych trzech osób, tak sławnych od tylu lat. Spotkanie wydarzeń, które w czasie krótszym niż 2 tygodnie wstrząsnęły nami, a może zmieniły nasze przeznaczenie. Bo każda z tych twarzy w niebie i na ziemi niesie nam jakieś przesłanie.
Epizod drugi. Radość spotkania.
Z radością uczestniczę w tym wieczornym czuwaniu.
Paryż, tor wyścigowy Longchamp, 23 sierpnia 1997 roku.
Wspominając dziś własny chrzest, nasze zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, z ufnością zwracamy się ku Niemu i wyznajemy: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Niech to świadome wyznanie stanie się dla każdego i każdej z was programem życia. Nie doznacie zawodu.
Jan Paweł II. Życie rozdawane. Ten Boży atleta jest już przygarbiony. Lata płyną. Do ich ciężaru dochodzą jeszcze trudne doświadczenia. Widać to po jego twarzy. Ręka drży. Ale on wciąż długo się modli i wciąż idzie naprzód. Wprowadzi Kościół w trzecie tysiąclecie. Spotyka się z niezrozumieniem, czasem z oskarżeniami. On odpowiada życzliwością. Przeklinają go. On błogosławi. W godzinie próby jest świadkiem nadziei. Zmęczony. Mówią nawet, że zużyty. Wciąż na nowo powstaje. W wieku 77 lat mobilizuje młodych z całego świata. Otwiera serca. A ponieważ otwiera w sposób niewidzialny także swoje serce, promieniuje boskim życiem.
Pour répondre à notre question, Rabbi Udemelci.
Odpowiadając na nasze pytanie: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chrystus wzywa nas: chodźcie i zobaczycie. W krzyżu zobaczycie świetlany znak odkupienia świata, miłującą obecność żyjącego Boga. Chrześcijanie, ponieważ zrozumieli, że krzyż panuje nad historią, umieścili go na kościołach i przy drogach oraz noszą go na swoich sercach, ponieważ krzyż jest prawdziwym znakiem obecności Syna Bożego, ponieważ ten znak ukazuje Zbawiciela świata.
Jaś Wasilewski. Byłem w 97 roku w Paryżu. Naprawdę wspaniałe doświadczenie. Można poznać ludzi z całego świata, podobnie myślących, podobnie czujących, prawie zawsze na poziomie. Naprawdę jestem gorącym zwolennikiem takich spotkań.
To przeżycie z Paryża, to się utkwiło w pamięci, w sercu.
Chyba najbardziej kończąca msza na hipodromie Longchamp, na którą według prognoz miało przyjść 300 tysięcy ludzi, a przyszło 1 000 000. To było naprawdę coś niesamowitego, tak dla nas, którzy w tym uczestniczyliśmy po prostu, jak i dla organizatorów, którzy się tego zupełnie nie spodziewali, ale jakoś stanęli na poziomie i wszystko to wytrzymało, ten napór ludzi.
To były rzeczywiście niezapomniane dni. Paryż zmienił się nie do poznania. Zawsze piękny, teraz stał się jeszcze uśmiechnięty. Tysiące młodych ludzi, rozśpiewanych, promieniejących, życzliwych, na ulicach, w parkach, dosłownie wszędzie. To nic, że towarzyszył nam niesamowity upał. To nic, że w metrze był nieprawdopodobny tłok. Wszyscy byli zadowoleni. Nawet sami Paryżanie, którzy zazwyczaj wszelkiego rodzaju przybyszów traktują jak zło konieczne. W sobotę 23 sierpnia wczesnym rankiem przechodziłem przez ogród luksemburski do kościoła Saint-Étienne-du-Mont. Tu papież Jan Paweł II miał odprawić mszę dla delegacji młodzieży z kilkudziesięciu krajów świata. Kościół był już pełen młodych ludzi. Ojciec Święty miał się tu pojawić dopiero za jakiś czas. Na jednym z krzeseł zauważyłem siedzącego Jeana Vanier, założyciela słynnych wspólnot L'Arche. To miejsca, gdzie ludzie upośledzeni umysłowo mieszkają i pracują razem ze zdrowymi. Podszedłem do niego. Czy często spotyka się pan z papieżem?
No,
o nie, nie spotykam go często.
A spotkanie najważniejsze, najbardziej niezapomniane?
To było chyba jakieś 15 lat temu. Jedliśmy razem śniadanie. Muszę powiedzieć, że najbardziej uderza w nim zdolność słuchania. To nie jest ktoś, kto od razu chce sam coś powiedzieć. On chce nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Pamiętam, kiedy brałem udział w synodzie oświeckich. On spędził cały tydzień po prostu słuchając ludzi. Widziałem wielu biskupów, którzy zapadali w drzemkę, a on nigdy. Cały czas słuchał. To niezwykły człowiek. Potrafi słuchać i przyswajać sobie to, co się mówi.
Papież chciał, aby młodzież upośledzona była w czasie tych światowych dni szczególnie uprzywilejowana. Czy wiadomo panu coś na temat stosunku papieża do niepełnosprawnych?
Tak, on zwraca bardzo mocno uwagę na te osoby wszędzie tam, gdzie jedzie. Z jednej strony łatwo to zrozumieć w świetle Ewangelii, ponieważ Jezus wybrał to, co słabe, aby zawstydzić silnych i mądrych. Podczas obecnego spotkania zostały określone bardzo jasne wskazania co do upośledzonych. Zajmują rzeczywiście uprzywilejowane miejsce. Umieszcza się ich w zacienionych rejonach, dowozi gdzie trzeba, poświęca im się wiele uwagi. Myślę, że są to pierwsze Światowe Dni Młodzieży, na których rzeczywiście to się robi.
W kościele pojawił się Ojciec Święty. Mieliśmy wrażenie, że dosłownie ugina się pod ciężarem ornatu, w którym miał odprawić mszę. W tej stosunkowo niewielkiej świątyni panowała niesamowita duchota. My w krótkich rękawach byliśmy cali mokrzy od potu, a on? Trudno się dziwić, że homilię głosił na siedząco.
O culte journées i danse.
W czasie tych intensywnych dni, które przeżywaliście w tym upale, czujecie ten upał? Ja też.
Ojciec Święty obszernym rękawem ornatu otarł pot, ściekający mu z czoła.
A zatem w czasie tych dni wy także poszliście na spotkanie z Chrystusem i pozwoliliście, aby Jego Słowo zamieszkało w was i przyniosło owoc.
Po mszy Jan Paweł II poszedł zdjąć szaty liturgiczne, a my śpiewając czekaliśmy na jego powrót. Mija 15 minut, papieża nie ma. Mija pół godziny, nie ma go. Powoli zaczynamy się niepokoić. Może zasłabł? Może nie miał już siły, odjechał bez pożegnania? Ale nie. W końcu pojawił się, budząc niesamowitą radość zgromadzonych. Papież musiał trochę odpocząć, bo druga część tego spotkania miała być jeszcze bardziej wyczerpująca niż msza. Ojciec Święty miał bowiem rozmawiać z każdym z młodych ludzi przybyłych na nią. To było forsowne zadanie. Przed papieskim tronem ustawiła się 400-osobowa kolejka. W końcu do Jana Pawła II podeszli ostatni delegaci. W pewnym momencie usłyszałem, jak z ust papieża pada imię Józefiny Bachity.
To była niewolnica, która została błogosławiona. Wiecie, kto to? Beatyfikowałem ją razem z założycielem Opus Dei, José Marią Escrivá.
Dlaczego papieżowi w tym momencie przypomniała się właśnie owa niewolnica z czarnej Afryki? Z tym pytaniem pozostałem, gdy Jan Paweł II wśród entuzjastycznych okrzyków opuszczał kościół Saint-Étienne-du-Mont.
Właśnie zakończyło się spotkanie papieża z delegatami na Międzynarodowym Forum Młodych.
Ewa Mogielnicka, delegatka Komisji Episkopatu Polski na 4. Międzynarodowe Forum Młodzieży.
Każdy z członków forum miał możliwość spotkać się z papieżem, otrzymać od niego błogosławieństwo i rozmawiać z nim. Co papież ci powiedział? Co ty jemu powiedziałaś?
Gdy podeszłam do niego i ucałowałam ręce, powiedziałam, że serdecznie go pozdrawiam od całego mojego duszpasterstwa z Warszawy, od mieszkańców Zamościa i od wszystkich Polaków. Powiedziałam, że zapewniam o tym, że modlimy się gorąco za niego, że go bardzo kochamy. Przytulił mnie, nie wiem, pogłaskał po głowie, zaczęły płynąć mi łzy. Powiedział, że mnie serdecznie pozdrawia i że serdecznie pozdrawia wszystkich Polaków.
Jak ci się wydaje, czy papież był zmęczony, czy było mu ciężko?
Być może był troszeczkę zmęczony, ale myślę, że modlitwa wszystkich nas tutaj za niego pomaga mu bardzo w tym, żeby móc tak dzielnie wytrzymać 400 osób, przywitać i pobłogosławić. Było bardzo gorąco. Ja mam 7 kilo ważący strój ludowy, który dowiozłam tutaj specjalnie. Jestem naprawdę cała mokra, ale jestem bardzo szczęśliwa, bo gdy podchodziłam do Ojca Świętego, fotograf nawet Ojca Świętego od razu poznał, że to Polacy. Mój kolega też był w stroju narodowym. Warto poświęcić się, myślę. Myślę, że warto trochę pocierpieć dla Ojca Świętego.
Papież na samym końcu jeszcze chciał coś do was powiedzieć i powiedział wtedy, że żeby medytować postać Józefiny Bachity. Czy wiecie, kto to jest? Zapytał papież. Mało kto wiedział chyba. A potem papież powiedział, to jest niewolnica, która została beatyfikowana, którą ja beatyfikowałem. Medytujcie to. Jak myślisz, co miał na myśli?
No to jest pewne zapewnienie według mnie o tym, że nawet ci najubożsi, nawet ci, którym jest najtrudniej, liczą się. Oni też mogą dojść do świętości, mogą dojść do zbawienia. To nie trzeba wcale być kimś wielkim, nie trzeba być kimś ważnym, wręcz przeciwnie.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Diana, życie rozbite. Była piękna, była młoda, była też dobra. Potrafiła kochać. Urodziła się 1 lipca 1961 roku. Wyszła za mąż 29 lipca 1981 roku. Miała 20 lat, gdy poślubiła księcia Walii. Mówiono wtedy o małżeństwie stulecia. Związek okazał się nieszczęśliwy. Nie była jedyną ukochaną swojego męża. Czuła się odepchnięta. Wpadła w bulimię. Życie małżeńskie stało się dla niej nie do zniesienia. Można tylko pochwalić szacunek opinii publicznej dla Diany, który po jej niespodziewanej śmierci objawił się w ten sposób, że zapomniano o jej słabościach i jej cierpieniach. A jednak z drugiej strony nie można zaakceptować niemej aprobaty światowych mediów dla jej następnych związków. Nie da się dowieść, że ten ostatni byłby tym jedynym szczęśliwym. Ale Brytyjczycy nie mylą się, czując, że byli przez nią rozumiani i kochani. Miała wielkie serce, a sprawy humanitarne i pokojowe, którym tak dobrze służyła, również były wielkie.
Epizod 3. Ból rozstania. Człowiek przychodzi na świat, rodzi się z łona matki, wzrasta i umiera. Odkrywa swoje powołanie i rozwija swoją osobowość przez lata aktywności w życiu. W końcu przychodzi chwila, w której musi opuścić ten świat. Im dłuższe jest jego życie, tym bardziej odczuwa on swą własną tymczasowość, tym bardziej stawia on sobie pytanie o nieśmiertelność, co jest poza granicami śmierci. I w głębi pojawia się pytanie stawiane temu, który zwyciężył śmierć. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Mistrzu, który kochasz i szanujesz osobę ludzką, który dzielisz ludzkie cierpienia, który oświetlasz tajemnicę istnienia człowieka, spraw, abyśmy odkryli prawdziwy sens naszego życia i naszego powołania. Szukam Twojego oblicza, Panie. Nie ukrywaj przede mną Twojej twarzy.
Po ślubie z Karolem i pierwszych romantycznych miesiącach okazało się, że Diane czeka wiele mniej przyjemnych chwil. Ona pragnęła mieć szczęśliwą rodzinę i kochającego męża. On musiał spełniać codziennie urzędową rolę następcy tronu. Ich drogi zaczęły się rozchodzić.
Rodzina królewska odsunęła się od księżnej Walii, ale Diana nie dała się zepchnąć do roli niechcianego kopciuszka. Jej wywiad, udzielony programowi Panorama w listopadzie 1995 roku, okazał się spektakularnym powrotem na wielką scenę.
Jakie oczekiwania miała wasza wysokość w związku ze ślubem?
Myślę, że spodziewałam się tego, czego można spodziewać się po każdym małżeństwie.
Jeśli za mąż wychodzi ktoś, kto tak jak ja miał rozwiedzionych rodziców, to bardzo chce się postarać, żeby jego małżeństwo było udane. I pragnie uniknąć powtórzenia tego, co widział w swojej własnej rodzinie. Ja bardzo chciałam, żeby to wyszło. Bardzo kochałam mojego męża i chciałam wszystko z nim dzielić. Myślałam, że tworzymy dobry związek.
Czy była pani świadoma tego, co się wydarzyło? W końcu została pani księżną Walii, a w perspektywie królową.
Nie zniechęcało mnie to. I nadal mnie nie zniechęcają obowiązki, które wynikają z tej pozycji. To było wyzwanie. I to nadal jest wyzwanie. Jeśli zaś chodzi o to, że zostanę królową, to ta myśl nigdy mnie zbytnio nie absorbowała. Kiedy wychodziłam za mąż, była ona ode mnie bardzo daleko. Najtrudniejsza do zniesienia była presja mediów. Kiedy zaręczaliśmy się, powiedziano nam, że media będą cicho, a nie były. A gdy pobieraliśmy się, zapewniano nas o tym samym. I znowu tak nie było. W końcu bardzo skoncentrowały się na mnie i zaczęłam codziennie pojawiać się na pierwszych stronach gazet. A to bardzo wyobcowuje. Im wyżej media cię stawiają, tym boleśniejszy jest potem upadek. Zdawałam sobie z tego sprawę.
Jak radziła sobie pani z przejściem od sytuacji Lady Diany Spencer do sytuacji najczęściej fotografowanej i najsławniejszej kobiety świata?
No cóż, sporo czasu zajęło mi zrozumienie, dlaczego ludzie tak się mną interesują. Ale stwierdziłam, że dzieje się tak z powodu mojego męża, który tyle zrobił, żeby doprowadzić do naszego małżeństwa i naszego związku. Ale potem, z upływem lat, czułam się coraz bardziej jak produkt, który leży na półce i dobrze się sprzedaje, a ludzie robią na nim dużo pieniędzy.
Osoba uboga dotyka naszego ubóstwa. Czego oczekuje taka osoba? Naszej przyjaźni, naszej miłości. Ludzie bogaci oczekują od nas wiedzy, pieniędzy i władzy. Inaczej jest w przypadku osób upośledzonych. Dotyczy to również żebraków. Czego oczekuje żebrak? Przede wszystkim nie pieniędzy, ale szacunku dla jego osoby. Często ściskam dłonie żebrakom, mówiąc, że nie mam pieniędzy. Niezwykły jest w takich sytuacjach uśmiech na ich twarzach. Ubogi to serce rozbite, to serce, które jest poniżone. Ludzie odwracają się od niego, cały świat się od niego odwraca, a zatem czego potrzebuje ubogi? Przyjaźni. I on nas do tego wzywa. Mówię, że biedni, upośledzeni są dla nas bramą do Ewangelii. Wprowadzają nas w nią. W tajemniczy sposób żyją oni błogosławieństwami. Niekoniecznie ze względu na Jezusa, ale to właśnie ci, którzy są prześladowani, którzy płaczą, którzy są odrzuceni. Ubogi potrzebuje osobistego kontaktu. W tym odnajduje swoją godność. I to jest właśnie Ewangelia. Ewangelia to nie wielkie struktury, nie robienie spektakularnych rzeczy, ale to osobisty kontakt. Najpierw z Jezusem, Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, ale także z drugim człowiekiem.
Jak widziała pani siebie w roli księżnej Walii na początku waszego małżeństwa? Czy miała pani jakieś wyobrażenie na ten temat?
Nie. Nie wiedziałam, co powinnam robić. Potem coraz bardziej angażowałam się na rzecz ludzi, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo. Uzależnieni od narkotyków, od alkoholu, będących na marginesie. Wśród nich poczułam się jak wśród bliskich. U tych ludzi znalazłam uczciwość, która wzbudziła mój wielki szacunek. W hospicjach ludzie umierają i są bardziej otwarci, bardziej wrażliwi, bardziej prawdziwi niż inni ludzie. Bardzo to ceniłam.
Czy z pałacu Buckingham płynęły jakieś sugestie co do roli, jaką może pani mieć jako księżna Walii?
Nie. Nikt nie usiadł ze mną nad kartką papieru i nie powiedział: to jest od ciebie oczekiwane. Ale miałam szczęście, bo odnalazłam moje miejsce. Bardzo kocham przebywanie wśród ludzi.
A więc w dużym stopniu pani sama stworzyła rolę, którą później realizowała.
Tak, chyba tak. Pamiętam, jak siadałam na szpitalnych łóżkach i brałam ludzi za ręce. Oni byli jakby zaszokowani, ponieważ mówili, że nigdy przedtem nie widzieli czegoś takiego. Dla mnie zaś to było całkiem normalne. Kiedy widziałam, ile to daje tym ludziom, starałam się wszędzie to robić. I nadal będę się starać.
Drodzy przyjaciele, wczoraj w katedrze Notre Dame beatyfikowałem Fryderyka Ozanama, świeckiego, młodego człowieka, takiego jak wy. Przypominam go chętnie tu, w kościele Saint-Étienne-du-Mont, ponieważ to właśnie tutaj, razem z innymi młodymi, rozpoczynał on pracę na rzecz biednych w tej dzielnicy. Oświecony duchem Chrystusa i wierny codziennemu rozważaniu Jego słowa, błogosławiony Fryderyk proponuje wam ideał świętości na dziś. Ideał polegający na darze z samego siebie w służbie najsłabszych członków społeczeństwa. Pragnę, aby we wspomnieniach z tego 12 Światowego Dnia Młodzieży pozostał on dla was przyjacielem i wzorem waszego świadectwa jako młodych chrześcijan.
Beatyfikacja Fryderyka Ozanama miała miejsce w katedrze Notre Dame. To miejsce jest także związane z powieścią Wiktora Hugo, dzwonnik z Notre Dame. Jej bohaterem jest Quasimodo, właśnie upośledzony. Czy pana zdaniem dużo zmieniło się od tamtych czasów?
Nie wydaje mi się. Ubogi jest zawsze, zawsze odrzucany. To jest zjawisko kulturowe. Nasza kultura polega na tym, aby wspinać się w górę. Jest wciąż jakaś hierarchia. I wcale nie myślę tu o politykach, ale o tych, którzy uważają, że stoją wyżej od innych. Cała nasza kultura polega na tym, aby awansować. A są tacy, którym to nie wychodzi. Ewangelia zaś to coś dokładnie odwrotnego. Dlatego papież zawsze powtarza, że ubogi jest w sercu Kościoła. Nie może być inaczej. Właśnie o to chodzi, gdy święty Paweł mówi, że Bóg wybrał to, co słabe. Dlatego musimy ciągle na nowo odkrywać ubogich. Na przykład dzisiaj zupełnie nową rzeczą jest opieka paliatywna. To jest rzecz nadzwyczajna. Umierający są naprawdę ubogimi. I można usłyszeć od osób, które są z nimi, oni dają nam życie. Ci umierający obdarowują nas życiem. To znaczy, że ubodzy odkrywają przed nami to, co najistotniejsze. Jeśli jesteś z umierającym, to nie mówisz o byle czym, o pięknej pogodzie albo o deszczu. Wtedy wchodzi się natychmiast w głęboki dialog, albo się odchodzi. Tak więc normalne zachowanie w kategoriach dzisiejszego świata to wspinaczka w górę. Normalne zachowanie w kategoriach Ewangelii to schodzenie w dół. I właśnie dlatego Jezus umywa stopy uczniom. On cały czas schodzi, schodzi.
Byliśmy w Alice Springs, a ja zapytałam męża, co mam teraz zrobić. On odpowiedział, wyjdź i przemów do nich. No to ja nie mogę, po prostu nie mogę. On, musisz to zrobić. On wtedy odszedł i powiedział swoją część, a ja swoją. To mnie wykończyło. Wtedy zrozumiałam, że muszę sobie poukładać pewne rzeczy. Po 6 tygodniach, 4 spędziliśmy w Australii, 2 w Nowej Zelandii, byłam już zupełnie inną osobą. Zrozumiałam, jaki to obowiązek, jak wielkie jest zainteresowanie, jak wymagająca jest moja nowa rola.
Czy przygniatał panią nacisk oczekiwań ze strony opinii publicznej?
Tak. Uważałam, że jestem grubą, pezatą, 20-21-letnią dziewczyną. I nie mogłam zrozumieć tego zainteresowania.
Czy na początku byliście szczęśliwi?
No tak, bardzo. Ale nacisk mediów na nas i na nasze małżeństwo był bardzo duży. To mogło powodować nieporozumienia. Na przykład w Australii ciągle słyszało się: ona jest po drugiej stronie. Jeśli jest się z kimś takim jak mój mąż, człowiekiem bardzo dumnym, to może przeszkadzać, że się to słyszy codziennie przez 4 tygodnie. Można się czuć poniżonym, a nie szczęśliwym.
Co pani ma na myśli, mówiąc, ona jest po drugiej stronie?
No cóż, to mówili ludzie, którzy chcieliby mnie dotknąć, ale stali za daleko.
Czyli bardziej okazywali sympatię pani niż mężowi?
Tak, niezręcznie się z tym czułam. I uważam, że to niesprawiedliwe, bo ja chciałam się tym dzielić.
Jeśli on chciałby rozwodu, to czy pani by się zgodziła?
Z pewnością przedyskutowałabym z nim to, ale jak dotąd nie omawialiśmy tego tematu. Chociaż wygląda na to, że reszta świata już to zrobiła.
Czy chciałaby pani rozwodu?
Nie chciałabym.
Dlaczego? Czy to nie rozwiązałoby wielu spraw?
Dlaczego miałoby je rozwiązać?
Ponieważ sytuacja stałaby się jasna, a o tym pani mówiła wcześniej. Stałoby się to też bardziej przejrzyste dla opinii publicznej.
Dobrze. A co z dziećmi? Nasi chłopcy. Oni chyba się liczą, prawda?
Czy myśli pani, że kiedykolwiek zostanie pani królową?
Nie myślę. Nie.
Dlaczego?
Chciałabym być królową ludzkich serc. Królową w ludzkich sercach. Natomiast nie widzę siebie jako królowej tego kraju.
La réponse à la question, Rabbi, où demeures-tu?
Odpowiedź na pytanie: nauczycielu, gdzie mieszkasz, jest zatem wielowymiarowa. W Nowym Przymierzu Bóg rozszerza swój wybór na całą ludzkość. W Chrystusie nie ma ani Żyda, ani Greka, ani niewolnika, ani człowieka wolnego. Wszyscy są kimś jednym w Jezusie Chrystusie. Wszyscy zostali wezwani do życia Bożego dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czyż nasze spotkanie w czasie tego Międzynarodowego Dnia Młodzieży nie odzwierciedla tej prawdy? Wy wszyscy zebrani tutaj, przybyli z tylu krajów i kontynentów, jesteście świadkami powszechnego wezwania ludu Bożego, odkupionego przez Chrystusa. Ostatnia odpowiedź na pytanie: nauczycielu, gdzie mieszkasz, powinna zatem być odczytana w ten sposób: mieszkam we wszystkich odkupionych duszach. Dzięki Kościołowi, który pozwala nam uczestniczyć w życiu samego Pana, możemy teraz podjąć słowa Piotra: do kogóż pójdziemy? Do kogo innego pójdziemy?
Thank you.
Teresa życie ofiarowane. Była mała i drobna. W greckim rozumieniu estetyki nie można nazwać jej piękną. W wieku 87 lat, cała pokryta zmarszczkami, znana w olbrzymiej Kalkucie, na subkontynencie indyjskim, sławna w kościele i na świecie. Matka Teresa z Kalkuty założyła zgromadzenie misjonarek miłości. Podjęła krucjatę przeciwko cierpieniu, beznadziejności, niemożliwej do zniesienia samotności umierających. Wydawało się, że pomoc pierwszemu z nich nie ma sensu. Ona zaczęła. Wyciągnęła umierającego ze śmietnika. Przyjęła wielu innych zebranych z ulicy, rozbitków niemal utopionych w olbrzymich deszczach monsunowych. Pocieszała, leczyła. Gdy było to możliwe, towarzyszyła swoim uśmiechem, swoim słowem, swoim sercem, wyznając wiarę w zmartwychwstanie aż do ostatniej chwili. Dziś na świecie prawie 500 wspólnot i 4000 zakonnic kontynuuje jej dzieło. Zarzucano jej, że posługiwała się swoją popularnością, aby walczyć z aborcją. Czyż może, poświęcając życie w walce z beznadzieją i śmiercią, miała stać się wspólniczką tych, którzy z bezczelnością wołającą o pomstę do nieba głoszą prawo do zabicia dziecka w łonie jego matki? Gdy w 1986 roku papież Jan Paweł II opuszczał Kalkutę, z jego ust padły znaczące słowa. Wśród nas jest wielu świętych, o których nic nie wiemy.
Epizod czwarty. W domu najlepiej.
20 grudnia 2002 roku.
Matka Teresa z Kalkuty zostanie beatyfikowana w niedzielę 19 października przyszłego roku. Papież Jan Paweł II podpisał dziś dekret o heroiczności cnót zakonnicy oraz zatwierdził cud za jej wstawiennictwem. Jej następczyni, siostra Nirmala, powiedziała, że uroczystość zostanie połączona z 25. rocznicą wyboru papieża Jana Pawła II. W tym dniu Kościół będzie także obchodzić Światowy Dzień Misyjny, połączony z zakończeniem ogłoszonego przez Jana Pawła II roku Różańca. Postulator procesu, ojciec Brian Kolodziejczuk, poinformował, że zatwierdzony przez papieża cud był jednym z 800 nadzwyczajnych zdarzeń przypisywanych pośrednictwu matki Teresy.
To wydarzyło się 5 września 1998 roku, dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci matki Teresy. W domu misjonarek miłości w Patiram w Indiach przebywała 30-letnia Monika Besra, hinduska, u której wykryto guz w brzuchu. Siostry przed udaniem się na wieczorną modlitwę położyły jej na chorym miejscu cudowny medalik Matki Boskiej. Rok wcześniej tym medalikiem dotknięto do ciała zmarłej matki Teresy. Besra zasnęła. W nocy obudziła się i stwierdziła, że opuchlizna wywołana guzem zniknęła. Monika Besra zachorowała w listopadzie 1997 roku, a więc 2 miesiące po śmierci matki Teresy. Dziś jest zupełnie zdrowa.
Władze zgromadzenia poinformowały, że wszelkie informacje na temat beatyfikacji znajdują się na specjalnej stronie internetowej www.mother-teresa-cause.
A więc niemożliwe stało się możliwe. Po raz kolejny zresztą. 5 lat w kategoriach Kościoła to tyle, co mrugnięcie okiem. Tymczasem w przypadku matki Teresy wystarczyło, aby uzyskać papieską dyspensę na wcześniejsze rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, przeprowadzić sprawę najpierw w New Delhi, a potem w Rzymie i uzyskać u Pana Boga cud, który jest bezwzględnym warunkiem do zamknięcia procesu. Tych cudów już za życia matki Teresy było mnóstwo. Przychodziły też w samą porę. Gdybym od początku mojego życia wiedziała, powiedziała kiedyś matka Teresa, jak wiele w nim będzie trudnych momentów, to pewnie umarłabym ze strachu, ale Pan Bóg dawał mi siły na każdy dzień.
Skończyć z tym, wykurzyć te czarownice. Gwałtowne okrzyki tłumu przed domem misjonarek miłości w Kalkucie nie wróżyły niczego dobrego. Nagle do drzwi domu ktoś zapukał. To policja, krzyknęła jedna z sióstr. Matka Teresa otworzyła drzwi. Zobaczyła mężczyznę w policyjnym mundurze.
Chcę mówić z przełożoną tego domu.
To ja. O co chodzi?
Doszły do nas skargi od waszych sąsiadów. Podobno sprowadzacie tutaj nędzarzy. To zakłóca spokój mieszkańców.
Prowadzimy tu szpital. Większości pacjentów nie można już uratować. Ale żaden z nich nie umiera w zapomnieniu. Niech pan pozwoli za mną. Pokażę, jak to wygląda.
Oboje weszli do dużej sali, gdzie leżeli umierający nędzarze. Wielu z nich chorowało na trąd.
Policjant cofnął się na widok ludzi pokrytych ropiejącymi ranami.
Jak wy tu możecie wytrzymać?
Matka Teresa pokazała mężczyźnie młodziutką zakonnicę nachylającą się nad jednym z chorych.
Widzi pan tę dziewczynę? Niedawno do nas przyszła. Było jej trudno. Dziś rano z nią rozmawiałam. Pytałam, czy zauważyła, jak podczas mszy świętej kapłan bardzo ostrożnie i z miłością dotykał Jezusa w Eucharystii. I radziłam, żeby robiła to samo, gdy znajdzie się w domu dla umierających. Mówiłam, że spotka Jezusa w schorowanych ciałach naszych biedaków. Przed chwilą do mnie przyszła. Powiedziała: Matko, dziękuję, bo przez 3 godziny dotykałam Jezusa. A? Teraz znowu przy nim jest.
Was naprawdę trudno zrozumieć, ale nie robicie tutaj nic złego. Chodźmy do ludzi.
Po chwili oboje stali już przed rozsierdzonym tłumem.
Cisza! Cisza! Zgodnie z waszym życzeniem przeprowadziłem inspekcję. Siostry odejdą, jeśli to wy zajmiecie się tymi umierającymi.
Wrogie pomruki znowu zaczęły narastać. Krok do przodu zrobiła matka Teresa.
Zabijcie mnie, jeśli chcecie, ale pozwólcie tym chorym ludziom tu zostać i tu umierać.
I have seen it again and again. Our people in our home for the dying.
Wiele razy widziałam naszych ludzi w domach dla umierających. Ostatnio byłam w Nowym Jorku. Mamy tam dom dla chorych na AIDS. Zadzwonił tam młody człowiek. Matko Tereso, chyba jestem chory, powiedział. Idę do lekarza. Jeśli on powie, że mam AIDS, chcę przyjść do ciebie. Chcę umrzeć przy tobie. Powiedziałam: oczekuję cię. Następnego dnia on znowu zadzwonił i powiedział: tak, jestem chory. Powiedziałam: przyjdź natychmiast. Będę bardzo szczęśliwa, że będziesz tutaj. Przychodź. I przyszedł. Jakaż radość malowała się na twarzy tego człowieka. Radość, że był chciany, że będzie mógł pojednać się z Bogiem, że będzie tam ksiądz, aby mu przebaczyć, aby mu pomóc, aby on mógł pojednać się z Jezusem. Był z nami 2 tygodnie. A my przygotowałyśmy go na śmierć. I umarł piękną śmiercią. Ileż ten człowiek otrzymał przez ręce kapłana, tę radość, ten pokój, którego nikt nie może dać. Umarł świętą śmiercią, ponieważ jego dusza była czysta. Piękne rzeczy dzieją się w tych domach dla umierających. Ludzie stają twarzą w twarz z Bogiem, a księża przygotowują ich, pomagają im odnaleźć radość kochania i bycia kochanym.
Rzym. Zima 1992 roku. Catherine Spink, autorka wielu książek o Matce Teresie, wyciągnęła rękę do założycielki misjonarek miłości. Wyjeżdżała i chciała się pożegnać. Matka Teresa objęła ją serdecznie.
Wracasz do Londynu, prawda? Powiedz proszę księżnej Dianie, że chyba nie będę w Kalkucie wtedy, kiedy ma tam przybyć, by się ze mną spotkać. Ale serdecznie zapraszam ją tutaj.
Matce Teresie coraz bardziej dolegało zmęczenie. Zdawała sobie sprawę, że nie będzie mogła pojechać do Kalkuty, gdzie wkrótce miała przybyć księżna Walii, a wiedziała, że to spotkanie jest potrzebne. Wiadomości, które otrzymała z Kalkuty, jeszcze ją w tym upewniły. List od siostry Fryderyki dokładnie opisywał pobyt Lady Diany w domu dla umierających.
To niezwykle wrażliwa kobieta. Odwiedzało nas wiele utytułowanych osób, ale żadna z nich nie miała łez w oczach, gdy śpiewałyśmy hymny o miłości dla ubogich. Bez lęku dotykała ciał naszych trędowatych.
Tydzień po wizycie Diany w Kalkucie obie kobiety spotkały się w Rzymie. W tym czasie małżeńskie trudności Diany były już tajemnicą Poliszynela. Niedługo potem ukazała się publikacja Andrew Mortona Diana, Her True Story, Diana, jej prawdziwa historia. Opisano w niej małżeńskie problemy pary, która 11 lat wcześniej zawarła związek okrzyknięty przez prasę ślubem stulecia. W tym samym 1992 roku opublikowano zapis rozmowy Diany z jednym z jej kochanków, Jamesem Gilbeyem. Książę Karol szukał natomiast pociechy w objęciach Camilli Parker Bowles. Ale nie trzeba było nawet wścibstwa prasy, aby przeciętny człowiek zorientował się, że między książęcą parą dzieje się źle. Dowiódł tego wspólny wyjazd Diany i Karola do Korei Południowej. Nawet publicznie zachowywali się wobec siebie tak, jakby dzielił ich wysoki mur. Niedługo potem premier John Major oświadczył, że Diana i Karol zdecydowali się na separację.
Wszystko się zmieniło po naszej separacji. Życie stało się dla mnie bardzo ciężkie. Ojcze Niebieski, dałeś nam wzór życia rodzinnego w świętej rodzinie z Nazaretu. Pomóż nam, miłujący Ojcze, abyśmy z naszej rodziny uczynili nowy Nazaret, gdzie króluje miłość, pokój i radość. Niech nasze rodziny będą głęboko kontemplacyjne, intensywnie eucharystyczne i napełnione radością. Pomóż nam, abyśmy przez modlitwę rodzinną byli razem w radości i w smutku. Naucz nas widzieć Jezusa w członkach naszej rodziny, szczególnie w tych, którym jest trudno. Niech eucharystyczne serce Jezusa uczyni nasze serca cichymi i pokornymi, jak Jego serce. Pomóż nam wypełniać obowiązki rodzinne w święty sposób, abyśmy kochali się wzajemnie tak, jak Bóg ukochał każdego z nas, coraz bardziej każdego dnia, i przebaczać sobie tak, jak Ty przebaczyłeś nam nasze grzechy. Pomóż nam, kochający Ojcze, przyjmować cokolwiek nam dajesz i dawać cokolwiek od nas bierzesz z wielkim uśmiechem. Pomóż nam, święty Ojcze, uczynić nasze rodziny jednym sercem, pełnym miłości w sercu Jezusa przez Maryję.
Złamane życie Diany przypomina nam o naszej kruchości. Ofiarowane życie Matki Teresy mówi o sile miłości. Życie Jana Pawła II, ofiarowane, promieniujące, przypomina o niepokonanej mądrości Słowa Boga. Święta historia tego Słowa trwa nieprzerwanie od tysięcy lat i mimo wszystko będzie rozbrzmiewać aż do końca świata. Codziennie.
Szerze, wotrzmę, nesaret pazisi.
Drodzy młodzi, wasza droga nie kończy się tutaj. Czas nie zatrzymuje się dzisiaj. Idźcie na drogi świata, na drogi ludzkości, pozostając w jedności z Kościołem Chrystusa. Nadal kontemplujcie chwałę Boga, miłość Boga, a zostaniecie oświeceni, abyście mogli budować cywilizację miłości, aby pomagać człowiekowi widzieć świat przemieniony przez wieczną mądrość i miłość. Pojednani z Bogiem, bądźcie wierni sakramentowi chrztu, bądźcie świadkami Ewangelii. Jako wierni Kościoła, aktywni i odpowiedzialni, bądźcie uczniami i świadkami Chrystusa, który objawia Ojca. Pozostańcie zjednoczeni z Duchem, dającym życie.
Amen.
Wysłuchaliśmy dokumentalnego słuchowiska, którego bohaterami są Matka Teresa z Kalkuty, Lady Diana i papież Jan Paweł II. usłyszeliśmy autentyczne wypowiedzi matki Teresy oraz rozważania Jana Pawła II. Autorem projektu jest Paweł Zuchniewicz, a niniejsze słuchowisko ukazało się jako dodatek do książki Królowie ludzkich serc. Słuchowisko wyemitowaliśmy dzięki uprzejmości wydawnictwa M. Życzę dobrej nocy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.